jak minął dzień.
Adam Pilczak w studio, witam cię.
Dzień dobry państwu.
No i o czym dzisiaj możemy mówić, proszę państwa, jak nie o żołnierzach wyklętych. Narodowy Dzień, ustanowiony w 2011 roku, ma przypominać ludzi, którzy toczyli po II wojnie światowej nierówną, wręcz beznadziejną walkę przeciw sowietyzacji Polski. I o niej dzisiaj chcemy mówić.
Chociaż przyznam się państwu, że mam ciągle takie mieszane uczucie względem samego tego terminu, no bo teraz już są honorowani niewyklęci, no to przez komunistów byli wyklęci, więc czy to nie jest tak, że my sobie trochę jednak dajemy narzucić pewien język. No owszem, to się wzięło też, była kiedyś taka książka, jedna z pierwszych na ten temat, właśnie pod tym tytułem, że to miało jakby podkreślić to, jak bardzo byli zaciekle zwalczani. Natomiast no, osobiście wolałbym, żeby używano w potocznym języku właśnie żołnierze niezłomni, albo druga konspiracja, albo niepodległościowe podziemie powojenne. No chociaż no, to ostatnie to jest już trochę za długie, więc rozumiem, że w potocznym języku trzeba czegoś krótszego. No myślę, że warto o tym mówić tak dużo, bo mówimy o tym od kilku dni, dlatego że w niektórych miastach już te obchody, święto jest ustanowione przez Sejm na dzisiaj, ale w niektórych miastach już te obchody zaczęły się w niedzielę. Po prostu wybrano najbliższą datę, będącą dniem wolnym od pracy, dlatego jest to tak trochę rozciągnięte w czasie. No myślę, że warto o tym mówić nawet trochę dłużej. No, w końcu tych ludzi próbowano zamilczeć przez kilkadziesiąt powojennych lat. Albo zamilczeć, albo jeśli przedstawić, no to wyłącznie negatywnie, jako leśne bandy, albo faszystowskie reakcyjne podziemie. No to się zaczęło zmieniać po 1989 roku, aczkolwiek zadziwiająco powoli. Myślę, że taka większa... Mogę nawet chyba zaryzykować stwierdzenie, że teraz mamy nawet pewną modę, bo jednak ci żołnierze niezłomni przeniknęli do popkultury, nawet wśród młodych ludzi w wielu środowiskach są dosyć popularni. No tutaj oczywiście były przedtem, zaowocowały tutaj wytrwałe i wieloletnie badania IPN. No tutaj trzeba koniecznie przypomnieć taką fundamentalną pozycję wydaną kilka lat temu, jak Atlas powojennego podziemia niepodległościowego w Polsce. No swoje zrobiła też, myślę, polityka medalowa prezydenta Lecha Kaczyńskiego z drugiej połowy lat 2000. Jeśli chodzi o to właśnie wprowadzanie do szerokiego publicznego odbioru, nie tylko dla ludzi interesujących się historią, tutaj spore zasługi, myślę, że położył Arkadiusz Gołębiewski, filmowiec, który kiedyś też gościł na naszej antenie. On robi od lat taki festiwal filmowy dokumentów pod hasłem właśnie Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci. Robił taką akcję Nagraj Dziadka na komórkę właśnie, żeby zainteresować młodzież tą historią swoich właśnie dziadków i babć. No, kilka lat temu właśnie już był taki szturm na popkulturę, był ten album muzyczny pod tytułem Panny Wyklęte. No i od tamtej pory myślę, że można chyba datować tą taką szerszą modę. No teraz już są nawet koszulki z odpowiednimi nadrukami, sporo się mówi w internecie. Do tego dziedzictwa odwołują się grupy rekonstrukcyjne, strzelcy, harcerze, kibice nawet. Dzisiaj na siedleckiej uroczystości wśród licznych delegacji składających wieńce pod pomnikiem 5. i 6. Brygady Wileńskiej AK była również delegacja kibiców Pogoni Siedlce i złożyli własny wieniec też żołnierzom wyklętym. No, można się zastanawiać, czy tam moda to nie jest taka trochę, no właśnie moda, która przeminie, no i czy to jest taki materiał na modę, no bo w sumie sama historia jest tragiczna, no, że władza przeniesiona na bagnetach wrogiego nam mocarstwa nie cieszyła się popularnością, delikatnie mówiąc, więc był ten naturalny, oddolny opór, który był krwawo tłumiony. Warto przypomnieć też w ramach takiej powtórki historii, że to może nie od początku było takie w sposób oczywisty skazane na niepowodzenie, dlatego że pod koniec II wojny i w pierwszych latach po niej wielu liczyło jeszcze na rychły wybuch konfliktu między aliantami zachodnimi a ZSRR. No i dopiero potem stało się jasne, że tego wyzwolenia Zachodu nie będzie, no i w tym momencie zaczęło być już jak w greckiej tragedii. No, każdy wybór był zły. Też, co wynika z wielu wspomnień, wielu tych ludzi wcale nie miało ochoty na dalszą wojaczkę. Niektórzy próbowali zaraz po zakończeniu II wojny życia w cywilu, no ale jakby zostali wyrzuceni z powrotem do lasu na skutek prześladowań i walczyli tylko o honor i godną śmierć, nie mając żadnych szans i nadziei na zwycięstwo. No, dzisiaj żyją już bardzo nieliczni, próbuje się honorować. No i tutaj chciałbym państwu opowiedzieć o takiej... wyjeździe takim edukacyjnym czy historycznym, jaki zafundowało mi wczoraj siedleckie wojsko. Skąd się to wzięło? Szef MON-u, Antoni Macierewicz, wystosował do żyjących jeszcze żołnierzy powojennego podziemia listy gratulacyjne. No i tutaj doręczali je żołnierze jednostek wojskowych. Rozkazał też przy okazji doręczania tych listów sprawdzić, w jakich warunkach ci ludzie żyją. bo wielu na skutek powojennych prześladowań nie miało szans na dobrą pracę, przez co dzisiaj mają symboliczne emerytury i po prostu biedują. MON tutaj bierze pod uwagę możliwość udzielania im jakiejś pomocy. I wczoraj z żołnierzami Dywizjonu Przeciwlotniczego 1. Brygady Pancernej odwiedziłem trzech takich ludzi. No, dwóch zastaliśmy, jeden akurat wyjechał na te główne obchody do Warszawy. Ludzie mieszkający w okolicach Białej Podlaskiej i Terespola. I chciałbym, żeby Państwo posłuchali opowieści jednego z nich, Leona Szabluka. Nagrane taka spontaniczna rozmowa, no zaraz po tym, jak panowie wojskowi wręczyli mu ten list gratulacyjny od ministra z wyrazami hołdu i uznania właśnie za postawę tą powojenną, no, namówiłem pana Leona na krótką rozmowę, na wspomnienia i jak to, myślę, że warto tego posłuchać, żeby zobaczyć, jak wyglądały te lata tuż powojenne tutaj w naszym regionie, na wschodzie, okolice Białej Podlaskiej. Jak to wyglądało, to takie, jak to się kiedyś mówiło, utrwalanie władzy ludowej, no ale z perspektywy tych, którzy byli przy tej okazji no, prześladowani i gnębieni. Posłuchajmy.
Tu się urodził i tutaj już żyje 84 lata będzie za miesiąc czasu. 11 kwietnia, tutaj jest napisane, kiedy urodzony. 11 kwietnia, 32 rok.
A to widzę, że u panu piszą tak rolnik, kolejarz, rzeźbiarz.
Wszystko byłem. Z 10 tych pieców chleb jadłem. Ja, no, byłem zawsze jakoś obecny i w dobrym i w złym. Człowiek przeżywał ciężkie czasy na pewno i to człowiek nie może tego zapomnieć, dlatego ja nie wiem. Ja takie od razu miałem jakąś żyłkę do tego, żeby zapisywać to wszystko. I mam dużo zapisków takich różnych i wspomnień na ten temat. Dobrze, że no, teraz się znalazł człowiek, który mnie zasponsorował to i
wydał
to. Wydaliśmy tą drugą książkę. Chociaż mamy jeszcze zapisów, jeszcze więcej. Mam zapisów, bo to moja jakaś, ja nie wiem, pasja, chęć do tego.
Kronikarska?
Kronikarska, tak. Ja tutaj, bo ja tą wieś, no od początku człowiek, jak tutaj urodził się i tutaj wszystkie koleje losu naszej wsi, to przeżywałem i byłem uczestnikiem w tych wszystkich tutaj złych i dobrych okresach. Bo i w czasie wojny, no to ja tutaj szczegółowo opisałem cały czas okres wojny. I później po wojnie, kiedy już przyszła nasza nowa ta władza ludowa, jak nas tutaj szanowali i głaskali.
To ja chciałbym, żeby pan o tym dwa razy najwięcej powiedział. No bo tak, no jutro jest akurat to takie święto państwowe od 5 lat ustanowione, żeby przypomnieć właśnie tą powojenną konspirację. To po co pan nie robił w takim razie?
Ja byłem jeszcze młodym chłopakiem. To ja tak za bardzo wiele nie do tej polityki, nie tego. Ale słyszałem, co rodzice mówią, co starsi mówią. Ja z nimi się spotykałem i z nimi rozmawiałem. Każdy na pewno chcieliśmy, żeby tego Niemca wygnali. Na pewno. I byliśmy szczęśliwi, że Ruskie ich pognali i tego. Ale wszyscy byli nastawieni, wszyscy, że te Ruskie tylko wypędzą Niemca i wrócą sobie tam za bok. Niestety, oni się jak tutaj usadowili, no to tutaj nie byliśmy zadowoleni z tego. Od początku nie byliśmy zadowoleni. Każdy mówił, że o, jeszcze rok, gdzie tam rok, 2 miesiące, 3, to na wiosnę, to na tego Ameryka wyda wojnę, my będziemy pomagać i wypędzimy ich. Nie ma mowy. I tak to było do tej pory. No i musieliśmy kochać to, co było. No wiadomo, ja tutaj taki mam rozdział jeden, czas odbudowy, jak to, no trudno było. Musiał człowiek się zgodzić z tym, co jest, chociaż było lepiej niż za Niemca, bo nie, za Niemca baliśmy się. Każdy bał się każdego jednego, bo tutaj i Niemców było pełno i takich ludzi, którzy Niemcom sprzyjali. To też takie były ludzie, że tego.
A po wojnie?
No to po wojnie to myśmy tylko jeden mieli. Jeden, wszyscy, ale to wszyscy w czambo, że to było najważniejsze, żeby pozbyć się Ruskich jak najprędzej. To było takie, ja nie wiem, hasło, nie hasło, to taka idea przewodnia.
A tych organizacji podziemnych po wojnie było kilka. Wolność, Niezawisłość i tam trochę tych Połakowskich, tak? A tutaj co było?
Młodzi tutaj, no, ta Widzi była, ta młodzieżowa organizacja, Widzi tutaj, to tam mój jeszcze starszy brat do niej należał. A później, no to już były różne organizacje i PSL, AK, o, a zaraz po tym, to w dalszym ciągu, bo za Niemca to tam one... Tyle ja ich nie widziałem, może nie interesowałem się tyle, ale później po tym, no ci akowcy, ci partyzanci nazywali się partyzantami po nocy tutaj, no to ja w tej książce tutaj piszę o tym dosyć dużo, bo my wszyscy im Pomagali, tak, chociaż nie zawsze oni takie byli grzeczne w stosunku do nas cywilu.
A to tak kwatera, jakieś jedzenie, jakaś tam jakaś podwózka, czy tak. Jakiego rodzaju to była pomoc?
Pomoc taka była, no u nas akurat w naszym domu to była taka pomoc, że no my wszyscy tutaj, mówię, wszyscy im sprzyjali, ale wszyscy później się ich bali. To taka była sprawa. U nas oni na tyle, że kilka razy nocowali, jak gdzieś szli tam na jakieś akcje, mieli tego, no to u nas nocowali. Mało tego. I było tak, że panie gospodarzu, zostawiamy u was broń. Przyjdziemy za tydzień czy tego. I myśmy tą broń trzymali w stodole, w słomie, zakryte. No nie wiem, gdyby ktoś wtedy tam gdzieś coś powiedział, no to Sybir pewnie. I to pamiętam dobrze, że dwa razy u nas w stodole myśmy przechowywali broń. I jeszcze u jednego kolegi tam dali w tym. No to, także my chłopaki znowuż, to byliśmy na, bo jak tak, o mówię, resort przyjechał, czy wojsko przyjechało, czy milicja, no to już my jak gdzieś byli. No ja pamiętam taki moment, że tam w jednym mieszkaniu oni nocowali i jeszcze rano śniadanie jedli, a tutaj przyjechali już ubowcy i resort mówili na nie. Resort.
A tak mocno ich tam szukali, tej partyzantki? Były jakieś obławy, nieobławy, jakieś tam przepytywania po ludziach? No bo no, starali się to zdławić przecież, prawda?
No. Także my musieli tutaj widzieć, że tego i szybko poleciałem tam i zameldowałem to. Oni nie zdążyli broni pochować i ten człowiek, mój kolega, sam tą broń do stodoły chował, a oni uciekli. Ale było jeszcze i takie czas, że u nas tutaj zaraz, zresztą oni, to była chyba ich metoda ruskie, niby uciekinierzy z wojska byli, niby ktoś, tutaj jeden mieszkał ruski z żoną. I uchodził jako, wynajmował się do pracy różnych, do tego. I w pewnym momencie to wszystko słyszał i widział, a mój kolega był w tym partyzance tej i miał broń, bo on był to mój dobry kolega i ja z nim dobrze żył, bo ja jeszcze za jego broń to później miałem kłopoty. I ten ruski w pewnym momencie, chyba pół roku czy więcej tutaj był i jednej nocy nie przyszedł, bo on tam nocował swoją to żona. I nie przyszedł do domu. A rano przyjeżdża z wojskiem, całe kilka tutaj, o ich tutaj przyjechało i wojsko i resort ten, dwa samochody. Patrzę się, a ten ruski w polskim mundurze, w polskim płaszczu, bo to była taka jesień chyba była, czy wczesna wiosna była. I on mówi, Leńka, idź ko mnie. No co patrzę, skąd ty tu się wziął? Nie gawali niczego, bo tutaj tego. Wtedy aresztowali tego mojego kolegę, bo on widział, że on ma broń, widział, jaką ma broń, co z tego, że należał tej partyzantki. Chłopak siedział, 8 lat siedział.
Czy pan za pomoc partyzantce nie miał jakichś problemów?
Ja miałem.
Co było?
Chwileczkę, niech pan...
To jest. Proszę. Zaświadczenie prezes Sądu Okręgowego w Lublinie. Pan Leon Szabluk, no. Tak. Urodzony kwiecień 32 rok w Malowej Górze, był skazany przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Lublinie wyrokiem 20 lutego 48 na karę 2 lat więzienia z zawieszeniem i wykonania na okres 2 lat pod zarzutem popełnienia przestępstw o przestępstwach szczególnie niebezpiecznych w okresie odbudowy państwa. W nawiasie przechowywanie broni palnej bez posiadania przewidzianego przez prawo pozwolenia władz.
O, to tą broń, którą mój kolega miał, on nie przyznał się do niej i jego tam usądzili, on siedział, a ja znałem miejsce przechowywania tej broni i ten, pokazałem starszym, chcieli strzelać, nie mieli z czego i wtedy pograniczniaki tutaj nas zabrali.
No, i poszło na pańskie konto?
Na moje konto, no bo to ja o tej broni widziałem, oni nie widzieli, tylko ja widziałem. Ale to był sąd nie w Lublinie, tylko był w Białej. To był sąd wojskowy na wyjeździe w Białej Podlaskiej. To był duży sąd. Tam sądzili, ja nie wiem, to gdzieś spod Konstantynowa ludzi, gdzie 3 ludzi dostało karę śmierci. Też za działalność partyzancką, za broń, bo była ta broń tam w tym sądzie pod stołem. Ojej, to straszne rzeczy były. To...
Miał pan ten wyrok tutaj napisane, że w zawieszeniu. Tak, faktycznie.
Tak.
A jak to było później? No bo tak wiadomo, że za ludźmi się to tak no, ciągnęło długo, że tam jakieś kłopoty, tam ze znalezieniem pracy, nie pracy, jakieś takie historie.
Chciałem na poczcie u nas pracować, no ale powiedział ten, że za 10 lat mnie to będzie wymazane z tego. I ja poszedłem na pocztę, bo tutaj była u nas poczta i się ten kierownik poczty, on był z Chodnia, mówił, że trzeba kogoś tutaj, no ja po szkole i będziesz, no moje miejsce na kierownika tej poczty. No ja wziąłem się, byłem listonoszem przez miesiąc czasu, listonoszem byłem i napisałem, musiałem napisać życiorys. w życiorysie napisałem, że mam wyrok po tym. Natychmiast przyszło telegram, natychmiast mnie odsadzić od tej pracy, nie wolno.
Listonosz to już zbyt odpowiedzialna praca,
tak, żeby to... Było... Mało, ja byłem w wojsku, mnie wzięli do wojska w 52 roku do lotnictwa w Modlinie. I tam mnie przydzielili do szkoły radzistów, a to w lotnictwo było. I myśmy już tam te regomorsa już tam pikali i w pewnym momencie polityczny przychodzi, bo ja, oni teraz dopiero się dokopali, że ja byłem raz, że synem kulaka, bo ojciec miał 12 hektary ziemi, a poza tym byłem sądzony przez wojsko sądowe, natychmiast odsadzić i poszedł do innej jednostki i co innego rodu też. Już byłem błahonadziorny, nie można było mnie wierzyć. Mało. Później też to było ciekawe. Do pracy na kole jak szedłem, no to też trzeba było pisać życiorys. Ja taki, no ja rzetelnie piszę, że byłem sądzony i tego. A ten pan, który mnie przyjmował tam wtedy, on z Tyryspola, on przeczytał, tak się popatrzał. I ty musisz to wszystko pisać, pisz drugi.
Już wyczyszczony. Tak.
I dobra, ja już drugi napisałem życiorys i normalnie pracowałem 10 lat na kolei.
Panie Wojnie, teraz już można o tych wszystkich sprawach mówić, o tych 20 kilku lat, już tam historycy już tym grzebią opisują. Pan już te swoje wspomnienia wydał, już na żadną cenzurę się nie trzeba oglądać.
No chyba nie, już teraz wolno się, no to ja nie wiem, no to już wszystko można mówić, tylko czasami aż za dużo się mówi już. No ale no to cóż. Teraz już jestem za stary, żeby tam gdzieś bardziej czynnie włączać się w jakieś tam sprawy polityczne, bo cały czas ja byłem czynnym i wszędzie byłem. I tu, i tam, ale wszędzie mnie było pełno, ale ja pracowałem dla swoich tutaj ludzi i tutaj oni chyba będą pamiętać, że taki był.
No, to jeszcze trochę takiego tuszpowojennego klimatu. Jeszcze jeden odbiorca gratulacji od ministra obrony, pan Julian Kowalski. Tuż po wojnie, zaledwie kilkunastolatek. Posłuchajmy jego wspomnień, jaka atmosfera i wydarzenia towarzyszyły tym pierwszym latom powojennym w naszym regionie, tutaj niedaleko naszej wschodniej granicy.
W okresie, jak tu Niemcy byli, no to było zawiązane AK, bo to był majątek. Mój ojciec też należał do tego. Potem w Biały UB przyjeżdżali i tu niuszkowali. Ja nawet tydzień czasu siedział. No bo przyjechali i gdzieś coś im takich rzeczy nagadał, że to pistolet mam tamto, tamto, bo... No i dostał parę kijów po twarzy i tu i tak jak nas tam trzymali za taką studową. Patrzę, później moja mamusia przyszła, przyniosła dla mnie letniak. No i tam kanapkę jakieś przyniosła, ale ja zobaczył, że idzie, to ja tak głowę odkręcił, bo jak to zarobił, to tu rozbili twarz. Ja nie wiem, kto im to powiedział, kto im doprowadził do tego, bo oni rano wskoczyli, tak godzina 6, wskoczyli tu, bo obstawili się wszędzie, żeby... wszystkich złapać w domu. Nas wtedy wzięli chyba 23 stąd i słyszeli, wybuchła strzelanina dalej na Olszynie, to oni nas już przestali mucić w samochód i do Olszyna. No to w Olszynie tam nas wepchnęli do piwnicy, przymknęli, a tam strzelanina była, bo tam Podolski Andrzej, on był w wojsku i przyjechał na urlop i nie pojechał jeszcze, to tylko został i wtedy uciekał w kierunku lasu i oni za nim strzelali i go trafili tutaj po posiadkach, bo on tak w ziemniakach, w kartoflach, to zrywał się, uciekał, to skakał do lasu, wpadł i wtedy... I w lesie uciekał, ale już później na osobę, bo on razem z nami siedział tam też, to opowiadał, spojrzał, tam jest i tam jest, ale jeszcze uciekał, już później wpadł, tak że mówi, jakich ze 6 metrów z jednej, z drugiej strony, już nie miał chodu, nie miał co uciekać. No i jego wtedy przyprowadzili do samochodu, do Olszyna, do miejscowości, ale póki do Olszyna przyszli, to mu krew poszła nosem i gębą, no bo go karabinkami bili po plecach po prostu, bili i już. Nas wtedy tydzień czasu siedzieli, ale nic tam z nas nie wyciągnęli i nas puścili, to tylko zostało dwóch. Zawadzki Władysław został, u niego granat na piwnicy znaleźli, no i Szamuk Piotr, bo u niego karabinek znaleźli. O, no to te zostali. Później z biegiem czasu to i jednego i drugiego puścili, ale po jak ja wiem, może z pół roku albo więcej jak z pół roku. A później, to był 46 czy 47 rok, tutaj szkoła rolnicza się zawiązała i to była Tylatycka i Konsewiczowa i to oni to prowadzili. I wtedy zrobili sobie takie przyjęcie z tymi partyzantami, ale ktoś cyknął do Biały, do UB. I to też wskoczyli, zaraz tu stanęli, tu. I później strzelanina wybuchła i pamiętam, jak to Konsewiczowna jakoś taką trafiejną kulkę dostała, także padła, została zabita. I tych partyzantów ani jednego nie złapali, bo te zaraz się wycofali, bo to blisko las, to do krzaki. Później kiedyś taki traf był, że akurat młocili tutaj zboże. Taka maszyna, kocioł taki parowy był, to ciągnął. A ta stodoła okryta była słomą. I ja akurat tak z domu wyszedł, patrzę, że na stodole taka łatka już, ognia czerwona. No i woźniak bryk skoczył, na dach skoczył, żeby był z wodą skoczył, a on zaczął deptać. Jak zaczął deptać, to wtedy ogień przebił się do środka i poszło w środku. I jak odemknęli, jak wiatr czmychnął, już cała stodowa w płomieniach. I my tam zaczynali, bryli tam, wyciągali to. I jak zaczęła strzelanina.
Amunicja tam była?
No i to ja wiem ile. No może to było wyrwane tak głęboko, wykotowane. I wtedy pouciekali już i nie gasili tej stodoły. To nie tylko amunicja, ale i karabinki. Były taki ręczny, maszynowy karabin. Tam jak huknęło, radio poszło do góry. Wywalili, bo to blaszanym takim było. No i wtedy po tym zaplanowało się tam jakiś gość, taki donosiciel i mieli nas tutaj 4 czy 5 wywieźć na Syberię, ale że nie zdążyli, bo ten co donosił, to przyszli do niego i w nocy i powiedzieli jemu 24 godziny ciebie nie ma, mówi już tutaj, a żeby nie przyszli, jego nie spławili. No to mówię, 4 na Syberię byliby pojechali, a tak powiedzieli jemu, nie ma sprawy.
Czy te historie, które właśnie tutaj się działy zaraz tuż po wojnie, czy później jakoś to nie ciągnęło się za panem, czy ktoś tam nie wypominał tego, czy tam w urzędach nie robili trudności z tego powodu?
No tak początkowo tak, trochę tam prześladowali, przyjeżdżali, przychodzili, ale nic nie wyciągnęli. I wreszcie to się skończyło.
Na tej liście nazwisk i adresów, jaka trafiła z MON-u do jednostek wojskowych właśnie, że w sprawie rozwiezienia tych listów gratulacyjnych figurowało, jeśli pamiętam, nieco ponad 200 nazwisk. No, widać, jak już niewielu zostało tych ludzi. No, część zginęła już wtedy w latach stalinowskich w ramach zwalczania tego niepodległościowego podziemia przez nową władzę. No, innym skróciły życie problemy zdrowotne będące skutkiem uwięzienia. No, ci aktywnie walczący są już bardzo nieliczni. No, tutaj jak Państwo słyszeli, bohaterowie tych nagrań mieli wtedy po kilkanaście lat. No i byli właściwie bardziej świadkami niż uczestnikami tego powojennego oporu zbrojnego. Tak otarli się o tą całą historię. No, można tylko żałować, że takiego naprawdę głębokiego opisu i tego też uhonorowania tych ludzi nie rozpoczęto już w latach 90., kiedy jeszcze właśnie żyli ci starsi, ci bardziej aktywnie zaangażowani, ci, którzy przeżyli te najgorsze prześladowania lat stalinowskich. No, to co robi teraz właśnie choćby MON, no to takie trochę nadrabianie zaległości już względem tych ostatnich żyjących. No, trudno temu nie przytaknąć, trudno tego nie pochwalić, no tylko tak z drugiej strony, no szkoda, że dopiero teraz. No to są takie właśnie świadectwa ludzi, no, którzy tam nie byli na żadnych tam stanowiskach decyzyjnych, nie stali wysoko w żadnej hierarchii, po prostu zwyczajni mieszkańcy, no ale widać po prostu, no jakby skalę tego oporu, jaki on był oddolny, że tam po prostu wielu ludzi pomagało partyzantom, no trzymało tą broń, nawet były takie wypadki jak z tą stodołą, że w wyniku przypadkowego pożaru okazywało się, że gdzieś tam był ukryty taki czy mniejszy lub większy arsenał. No, warto takie rzeczy przypominać, no bo tu nadal jednak chyba trochę tej takiej bitwy o pamięć jeszcze trwa. No, gazeta, która się reklamowała hasłem, że nie jest jej wszystko jedno, nadal z lubością wyciąga, zwłaszcza te ciemne sprawy powojennego podziemia. No oczywiście nie ma co udawać, że tam były same anioły i że ci ludzie byli bohaterami bez skazy. Zdarzały się i brzydkie historie, no ale jednak no, robienie z nich zasadniczej treści, no to znowu, przynajmniej moim zdaniem, trochę za bardzo przypomina tą propagandę z poprzedniego okresu, kiedy właśnie próbowano albo zamilczeć, albo przedstawić wyłącznie w czarnych barwach. No, mamy już trochę tych opracowań historycznych. Był taki też cykl kilka lat temu wydany Mazowsze i Podlasie w ogniu, kiedy właśnie historycy, nie pamiętam już czy z lubelskiego, czy z warszawskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej, opisywali tutaj te lata 44-56 właśnie w naszym regionie. Więc jeżeli ktoś chce, to poczytać i sobie taki bardziej całościowy obraz tamtych lat wyrobić już z tym całym naukowym warsztatem i z jakimś porządnie uargumentowanym wnioskowaniem przybliżyć, to te rzeczy oczywiście po bibliotekach są. No, te historie, które Państwo słyszeli, to takie no, subiektywne, fragmentaryczne, no, ale myślę, że dające pewne pojęcie właśnie tej walki jeszcze powojennej.
Dzisiaj cieszymy się, że żyjemy w innych czasach, ale zawsze pozostaje aktualne pytanie o to, czym jest patriotyzm, co on dla nas osobiście oznacza. I to myślę, że też pytanie na dzisiaj w związku z dzisiejszym dniem.